Marta Madaj i zapraszam na audycję Campus Opole. Za nami Dzień Edukacji Narodowej, a w Opolu obchodzono Regionalne Święto Edukacji. To czas doceniania pracy nauczycieli szkolnych, wykładowców akademickich, ale też prac naukowych. Istotny jest również fakt zmiany nazwy święta, które na początku określane było jako Dzień Nauczyciela. Dzisiejszy Dzień Edukacji Narodowej wskazuje na to, że święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Na początek kilka ciekawostek dotyczących najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. Korea Południowa znana jest z kultu nauki i egzaminów. To pozytywne i wysokie wyniki kształtują status społeczny młodego człowieka. Wierzy się również w to, że wszystko można osiągnąć ciężką pracą. W Japonii rok szkolny podzielony jest na 3 części, a po każdej uczniów czeka egzamin. Co ciekawe, o porządek w japońskich szkołach nie dbają sprzątaczki, ale sami uczniowie. W Singapurze nauczyciele mają prawo do poświęcania 100 płatnych godzin na doskonalenie swoich umiejętności. W Finlandii za to dzieci do 16 roku życia nie zdają żadnych egzaminów i niektóre przedmioty mogą sami wybierać, a z innych rezygnować. Klasy w tym kraju nie są liczne, co pomaga w indywidualnym podejściu do ucznia. Wracając do Opola, w tym roku nagrodzono zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a jednym z ważniejszych wyróżnień była nagroda Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową. Tę nagrodę otrzymała Alina Dittman, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Otrzymałam nagrodę, która sprawia mi szczególną radość. Jest to nagroda Professor Opoliensis. Jest to wyróżnienie za badania naukowe dla mieszkańców regionu Opolszczyzny, z którym jestem związana przez 45 lat. Przez 20 lat pracuję jako nauczyciel, przedsiębiorca i pracownik naukowy właśnie w regionie. Byłam związana z Opolem przez długi czas, z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, z Uniwersytetem Opolskim i w końcu przez ostatnie 17 lat z wspaniałą uczelnią PWSZ w Nysie, gdzie kształcimy między innymi też nauczycieli. Ta nagroda konkretnie jest za moją ostatnią książkę z ubiegłego roku, bo to tak zawsze wygląda, że nagradzana jest książka z poprzedniego roku. Książka dotyczy również w pewnym sensie naszego regionu, troszkę dziedzictwa kulturowego związanego z osobą Karla Stangena. To był pionier turystyki, przedsiębiorca, pisarz i wydawca pochodzący z Głuchołaz, który stał się ikoną turystyki na kontynencie europejskim, konkurował z Thomasem Cookiem, wytyczał nowe szlaki turystyczne, pierwsze podróże grupowe dookoła świata, między innymi są jego zasługą. Odkrył na przykład Syrię jako kraj turystyczny. Za koło podbiegunowe prowadził pierwszych turystów europejskich. No i oczywiście też pamiętał o regionie Śląska, bardzo był zafascynowany górami, karkonoszami. Promował też ten region Śląska, będąc już później w Berlinie. Został zapomniany, zupełnie zapomniany po II wojnie światowej i teraz ta spuścizna, która jeszcze gdzieś tam została wydobyta na światło dzienne i mam nadzieję, że też miasto Głuchołazy troszeczkę z tej promocji Karla Stangena skorzystają. Już od kilku lat zbierałam archiwalne pozycje, które są jeszcze dostępne. Czytałam pozycje książkowe Karla Stangena, on również był pisarzem, pisał przewodniki. Też w Berlinie udało mi się odzyskać część jego spuścizny i zainteresowało to mnie, ponieważ człowiek pochodzący z mojego miasta rodzinnego, muszę podkreślić, odniósł niesamowity sukces ekonomiczny, sukces też kulturalny, można powiedzieć, bo ta współczesna, nowożytna turystyka przyczyniła się też między innymi do całego przełomu modernistycznego, który w Europie się wydarzył na przełomie wieków XIX i XX. No i też chciałam pokazać troszkę właśnie wszelkie przemiany związane z kształtowaniem się podróży grupowych i w jaki sposób one też wpływały na literaturę niemiecką, bo jestem filologiem. I jestem też nauczycielem, proszę Państwa. Uczyłam już chyba wszystkie grupy wiekowe od 96 roku. Pracowałam jako najpierw nauczyciel w szkole w Głuchołazach, później doradca metodyczny w ośrodku metodycznym w Opolu i będąc doradcą metodycznym oczywiście też musiałam być czynnym nauczycielem. Teraz aktualnie staram się dalej pracować jako nauczyciel, ponieważ zajmuję się kształceniem nauczycieli. Także troszkę nauczam w Niemczech uczniów od 12 roku życia do 16. To się bardzo przyczynia pozytywnie do kształcenia studentów, ponieważ mogą praktykować nasi studenci właśnie w szkole, w której nauczam nasi nyscy studenci filologii germańskiej. No i oczywiście też, jak to większość filologów obcych, jestem przedsiębiorcą, jestem tłumaczem przysięgłym i kształcimy też w Nysie oczywiście tłumaczy na lokalny rynek, także też jesteśmy w stanie te kompetencje zdobyte przez ostatnie 20 lat naszym studentom przekazywać. Mogą u nas troszkę praktykować w naszych biurach tłumaczy, jeśli chodzi o anglistów i germanistów. Także jest to takie sprzężenie, można powiedzieć, tych kompetencji zdobywanych poza uczelnią i tej wiedzy akademickiej, którą między innymi przekazujemy. Teraz wiadomo, studia dualne, część studiów studenci mają spędzać w przedsiębiorstwach.
Jak zmieniła się rola nauczyciela na przestrzeni lat? Jak jest teraz, a jak było, jak pani zaczynała?
Rola nauczyciela pewnie zawsze się zmieniała. Teraz mamy erę konstruktywizmu, to znaczy my dajemy jako nauczyciele te elementy, te klocki, z których wiedzę mają sobie skonstruować uczniowie. Pokazujemy, gdzie zdobyć informacje. Mamy być nauczycielem refleksyjnym, który zastanowi się nad każdym uczniem, zastanowi się nad sobą. Nie za wszelką cenę realizuje program nauczania, ale patrzy w kierunku usadowienia tego ucznia w centrum procesu dydaktycznego. Ważniejszy powinien być dla niego proces niż sam efekt. Bo wiedzę oczywiście możemy pozyskać szybko, jeśli mamy narzędzia i techniki i wiemy, w jaki sposób ją zdobyć. Także nie przelewamy już wiedzy do głowy ucznia bezpośrednio, tylko wskazujemy na możliwości, które Web 2.0 nam stwarza, prawda? Które stwarza nam też cały dorobek, jeśli chodzi o autonomię uczenia się. Prawda? To jest też coś, co od 90. lat realizujemy w szkołach.
Przed nami krótka przerwa. Tuż po niej o swojej pracy edukacyjnej opowiedzą także nauczycielka języka polskiego oraz studentka fizjoterapii pracująca z osobami niepełnosprawnymi.